Okej, witam Was serdecznie. Kolejny raz tutaj mam zaszczyt być. Jest to naprawdę dla mnie przywilej u Was być. Bóg mi przypomniał, jak uwielbialiśmy Jego pierwsze słowa, jak wchodziłem do Waszego zboru, to było pierwsze nabożeństwo tutaj. Pastora Sebastiana nie było. Tylko przekroczyłem próg, to usłyszałem w swoim sercu takie słowa. To jest mój lud i to jest moje miejsce, w którym on się będzie spotykał. Także ja na podstawie tego wiem, do kogo mówię. Jesteście Bożymi dziećmi. Bóg jest waszym pasterzem. Pan Jezus oddał za was własne życie, abyście chodzili w obfitości Jego łaski. Abyście chodzili w obfitości Jego mocy. Abyście, tak jak śpiewamy na ustach, że jesteśmy błogosławionymi dziećmi, aby to było widoczne w naszym życiu. Abyśmy czuli się jak Boże dzieci. Jestem 10 lat wierzącą osobą. 10 lat temu oddałem swoje życie Jezusowi, a po 3 latach swojego przychodzenia na spotkania chrześcijańskie, po 3 latach czytania Słowa Bożego, po 3 latach wydawałoby się brania udziału w życiu Kościoła, Pan Jezus mnie zapytał, czy Go kocham. I to był moment, w którym naprawdę narodziłem się na nowo w sercu. To był moment, w którym sobie uświadomiłem, że nie znam Jezusa, że nie znam Ducha Świętego. Powiedziałem, Panie, nawet nie wiem, czym jest Twoja miłość, ale wiem, że Ty wiesz i chcesz mnie tego nauczyć, więc proszę Cię, naucz mnie. I coś się zmieniło wtedy w moim życiu. Pojawiły się pragnienia żyć na Boży obraz i na Bożą chwałę. Pojawiło się pragnienie życia takim stylem, jakim żył Jezus. I dzisiaj będę mówił trochę o powołaniu, o takim głównym powołaniu dla Kościoła, dla nas jako Bożych dzieci, jako naśladowców Jezusa, jako wykonawców Bożej woli na ziemi. Pan Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekła go nie przemogą. Wiemy, że Pan Jezus jest budowniczym Kościoła, że Pan Jezus przyprowadza ludzi do Kościoła. Pan Jezus wybiera tych, którzy będą usługiwali. Pan Jezus poprzez Ducha Świętego daje namaszczenie usługującym, daje namaszczenie swoim dzieciom. Pan Jezus jakby kształtuje Kościół i powiedział piękną obietnicę, że bramy piekła go nie przemogą, że bramy piekła nie są silniejsze niż to, co ja buduję. Słowo Boże mówi o tym, że wszystko przeminie, ale słowa Boga nie przeminą. Ale w tej pierwszej obietnicy, o której mówi Jezus, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą, Jezus mówi, że Kościół też będzie czymś, co nie przeminie. Że Kościół będzie porwany, będzie wzięty w górę i będzie siedział w niebie przy Bogu. To jest Boża obietnica. Wiecie, i żyjemy w takich strasznie dziwnych czasach, mam wrażenie. Miałem przywilej być w wielu miejscach w Polsce, w różnych zborach. I to, co zauważam, to są moje osobiste odkrycia, moje osobiste doświadczenia, że jeśli tracimy sens i cel podróżowania z Jezusem, z Duchem Świętym, przestajemy wykonywać swoje powołanie, to się zakrada wielkie zamieszanie. To się zakrada wielkie zamieszanie do Kościoła i często ludzie, którzy przestają żyć według Bożego planu, zaczynają dostrzegać problemy w ludziach usługujących. Zaczynają skupiać się na czystej literze, która jest zapisana na kartach Biblii, niż na tym, co Duch Święty chce zrobić w naszym życiu. I ja dzisiaj spostrzegam Kościół w naszym kraju jako strasznie podzielony. I boli mnie serce, jak to widzę. Strasznie podzielony. Są aktorzy, którzy są na scenie i to są ludzie, którzy poświęcają swoje życie dla Chrystusa, poświęcają swoje życie, aby zdobywać innych do Bożego Królestwa, a są widzowie, którzy siedzą na widowni i mówią, podobało mi się, nie podobało mi się. To było fajne, to było miłe, to było piękne, to było zachwycające, ale to było nudne. To jest nieprawda. Ja się z tym nie zgadzam. I myślę, że Pan Jezus nie buduje takiego kościoła poróżnionego. Myślę, że Pan Jezus powołuje nas, abyśmy wszyscy byli na scenie. Aby świat był tym, który obserwuje. Aby to świat widział w nas aktorów, którzy odgrywają Bożą rolę. I do tego każdy jest powołane Boże dziecko. Każdy z nas ma do odegrania swoją rolę na tej scenie. Świat jest tą sceną. Dla nas jest to Giżycko, Węgorzewo, Polska. Ale to jest scena. I widzowie są. I widzowie są i oni patrzą na Kościół. W naszym kraju mają różne spostrzeżenia na temat Kościoła. Ale my jako wierzący jesteśmy zobowiązani żyć życiem, jakie nam pokazał Chrystus. Wiecie, i Pan Jezus, kiedy przyjdzie po Kościół, jestem głęboko o tym przekonany, że nie będzie nas pytał o nasze poglądy teologiczne. Nie będzie nas pytał, co myślimy na temat tego wersetu, co myślimy na temat tego wersetu, co myślimy na temat Biblii. On przyjdzie i zapyta nas, co zrobiliśmy z talentami. Co zrobiliśmy z tym, co ja wam dałem. Co On nam dał. Co my z tym zrobiliśmy? Jak to zostało pomnożone? Przy powieści o siewce Pan Jezus mówi, że ziarno zasadzone w dobrą glebę wydaje owoc. Jedne mniejszy, 30-krotny, drugie większy, 60-krotny, a to najlepsze, 100-krotny. I to jest dobre ziarno. I my jako ludzie, myślę, że zawsze powinniśmy sobie zadawać pytanie. Ludzie żyjący z Jezusem, ludzie, którzy siebie sami nazywają chrześcijanami, czy aby na pewno to się dzieje w moim życiu? Pierwszy raz, kiedy uczniowie Jezusa zostali nazwani chrześcijanami, było to już kilkanaście lat po tym, jak Pan Jezus poszedł do nieba w Antiochii. Uczniowie zostali nazwani chrześcijanami. Ludzie zobaczyli, że są inni ludzie, że są powołani do tego, żeby królować, żeby zwyciężać w bitwach, że naprawdę robią to, co Pan Jezus robił. Ten, który chodził po ziemi 3,5 roku w mocy Ducha Świętego i był namaszczony po to, żeby królować, żeby ogłaszać to, co mówi Bóg Ojciec. Ja się uczę w swoim życiu czegoś takiego, że wiarę naprawdę widać, to, co pastor Sebastian mówił, że wiara jest takim skapitulowaniem z siebie, z tego, co ja oczekuję, z tego, co ja chcę, z tego, co ja sobie wyobrażam, na rzecz tego, co On chce. Prawdą jest to, że Pan Jezus powiedział, nie troszcie się o życie swoje, o to, co będziecie jeść i pić, w co się będziecie przyodziewać, bo Ojciec wasz w niebie wie, czego wam potrzeba. Ale szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I to są podstawy naszej wiary. Zaufanie. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale od 18 wersetu powołuje swoich pierwszych uczniów. To jeszcze nie była budowla Kościoła. To jeszcze nie zaistniał Kościół. To było powołanie pierwszych uczniów. Takie są tam słowa. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieci w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. A odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź i swojego ojca i poszli za nim. W Ewangelii Marka, w trzecim rozdziale, są takie słowa. Kiedy Jezus powołuje uczniów. Trzeci rozdział od 13 wersetu. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał ich 12, żeby byli z Nim i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Pierwsze słowa Jezusa, jakie On kieruje do ludzi, kiedy widzimy to w Ewangeliach, do swoich uczniów, to mówi, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Ostatnie słowa w Ewangelii Mateusza, jakie Jezus kieruje, zmartwychwstały Pan do swoich uczniów, do tych, których przez ponad 3 lata uczył ich, jak być rybakami, mówi: idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie zdobywać ludzi. I z Ewangelii możemy wyczytać jedną bardzo ważną rzecz dotyczącą życia uczniów Jezusa. Że oni byli przy Nim i się uczyli. W Ewangeliach mamy opisane niesamowite dzieje, niesamowite historie wielu ludzi. Mamy je opisane, bo uczniowie Jezusa byli przy Jezusie i uczyli się tego wszystkiego, co On słyszał u Ojca. Tego wszystkiego, co Ojciec chciał, aby Jezus ich nauczył. I w pewnym momencie życia On ich wysłał samych, aby szli wypędzać te demony. I oni przylecieli zachwyceni. Panie, wyganiamy demony, są nam podległe. On mówi: nie radujcie się z tego. Radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Innym razem nie mogli sobie poradzić z jakimś demonem. To zganił ich za brak wiary. Za to, że ich wiara była zbyt mała, żeby sobie poradzić z okolicznościami, jakie były na ich drodze. Ale kiedy Duch Święty na nich stąpił, coś się zmieniło. Kiedy Duch Święty stąpił na Kościół, kiedy 120 osób zostało powołanych w górnej izbie, zaraz nawróciło się 3000 ludzi. Oni już się nie bali. Oni już nie przegrywali bitew. Zaczęły się realizować słowa, o których Jezus mówił do Piotra. Ja zbuduję mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewną historię. Może nie będę jej czytał, ale w Ewangelii Jana widzimy jedną pewną historię. Kiedy Pan Jezus idzie ze swoimi uczniami w stronę Samarii i spotyka Samarytankę przy studni. Sam na sam. Ludzie teologicznie skonfliktowani, ale postanawia z nią rozmawiać, a swoich uczniów wysyła do miasta. I rozmawiają. I w pewnym momencie ta kobieta odkrywa, że to jest ten, który miał przyjść. Że to jest ten, który wszystko o niej wie. Że to jest ten, który ma objawienie prosto z nieba. I co się dzieje? I co się dzieje? Ta Samarytanka leci do miasta po spotkaniu z Jezusem. Leci do miasta i za chwilę całe miasto przylatuje spotkać się z Jezusem. Jedna osoba niewierząca nagle się nawraca. Przychodzi do jej życia objawienie i przyciąga całe miasto do Jezusa. A 12 uczniów, którzy polecieli do miasta, nie przyprowadzili nikogo. Wiecie, coś się zmienia, kiedy spotykamy się z Bogiem. Nie, kiedy mówimy o Nim. Ale coś się zmienia, kiedy mamy z Nim spotkanie. Kiedy doświadczamy Jego łaski. Nie kiedy mówimy o Jego łasce, ale kiedy przychodzi i kiedy mamy autentyczne spotkanie z Nim. Kiedy słyszymy Jego głos. Kiedy możemy z Nim rozmawiać. Kiedy możemy słyszeć polecenia od Niego i mieć poczucie, że to jest dla nas zaszczyt, że możemy to wykonać. Naprawdę mówię wam, że spotkanie z Bogiem zmienia. Coś się wydarza w życiu ludzi. Jest jakiś zwrot. Okazuje się, że słowa, które czytaliśmy wiele lat, są prawdziwe. Okazuje się, że naprawdę jestem uczniem Jezusa i że On chce mnie użyć. I kiedy w zaufaniu przychodzimy do Niego i postanawiamy zrobić to, co robili pierwsi uczniowie, to się okazuje, że to jest prawda, że to działa dzisiaj. 2000 lat minęło, a tak samo się objawia. 2000 lat minęło, a jest ta sama moc. 2000 lat minęło, a Jezus dalej buduje Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. 2000 lat minęło, a w Kościele jest dalej moc zmartwychwstałego życia naszego Pana. Chcę przeczytać jedną piękną obietnicę ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, z 55 rozdziału. Od 7 wersetu. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi są wyższe niż drogi wasze. I myśli moje niż myśli wasze, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością, daje się w ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Wiecie, jest potężna Boża obietnica. Bóg mówi, że Jego słowo nie wraca do Niego puste, tylko wykonuje pracę. Wykonuje tą pracę, z którą zostało posłane. Kiedy czytamy Słowo Boże, widzimy, że Jezus był tym Słowem. Kiedy Jezus chodził po ziemi, wykonywał dokładnie wszystko, co zaplanował Ojciec. Nie sprzeciwiał Mu się. Ojciec Go nie karał. Jezus był objawieniem Bożej woli na ziemi. Przez te ponad 3 lata, kiedy chodził w relacji z Ojcem, uczniowie to widzieli. Uczniowie to widzieli, obserwowali. Nie uciekali od Niego. Myślę, że mieli wiele wątpliwości różnych. Wiele różnych rzeczy próbowało zburzyć tą relację z Jezusem. Były momenty, że się przestraszyli tego wszystkiego, co się działo w ogrodzie Getsemane i pouciekali. Były momenty, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, oni mieli wątpliwości, czy to aby na pewno wszystko było prawdą. Byli ludźmi, tak samo jak i my. Żyjemy na ziemi. Żyjemy na świecie, w którym jest zgorszenie, w którym jest dużo zła, dużo cierpienia. I te wszystkie rzeczy próbują się wkraść do naszego życia, jak wąż wkradł się do ogrodu Eden. Próbują podburzyć naszą wiarę. Próbują podważyć nasze zdolności w Duchu Świętym. Próbują podważyć Boże Słowo, które On do nas skierował. Próbuje podważyć nasze powołanie, z którym jako Kościół mamy iść na świat. I daje nam zamian inne. Kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem i mówi o tym, że musicie się na nowo narodzić, żeby wejść do Królestwa Bożego, to mówi tam takie słowa, że z każdym, kto się narodzi na nowo, jest jak z wiatrem. Szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd wieje. To słowo mówi o tym, że mamy być dyspozycyjni w każdej chwili. Ale ostatnio Bóg mi zwrócił na jeden ważny element, że niezależnie od tego, jaka siła jest wiatru, czy to jest huragan, czy najmniejszy podmuch wiatru, to jeśli poślinisz palec, żeby zobaczyć, z którego kierunku on wieje, to poczujesz jego dotyk. To poczujesz fizycznie jego dotyk. Poczujesz fizycznie jego obecność. I Pan Jezus mówi, że tak jest z każdym, kto się narodzi na nowo. Że Bóg chce, aby przez nas było odczuwalna jego miłość względem ludzi niezbawionych. Tak jest z każdym, kto się narodzi na nowo. Pewnie czasami się tak dzieje, że są nauczyciele, którzy głoszą i jak w Toronto Blessing ludzie padają setkami naraz. Ale uczniowie od tego nie zaczynali. Uczniowie zaczynali tak jak my. Piotr i Jan wchodzili do świątyni, zobaczyli człowieka chorego. I powiedzieli mu, że kasy mu nie dadzą, ale to, co mamy, to ci damy. Wyciągnęli rękę i powiedzieli w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań. I to To był ten wiatr, który dotknął tego człowieka, wiatr Bożej miłości. Bo oni uwierzyli w to, co Chrystus powiedział, kiedy wydawał im ostatnie polecenie. Idźcie na świat i głoście. Pewnego dnia byłem ze swoim pastorem w Mińsku Mazowieckim, w kościele, który prowadził Sebastian. I tam się modliliśmy o różne osoby. Rok później jedna z tych osób była na spotkaniu nad jeziorem, które mieliśmy podczas chrztu wodnego. I podchodzi do mnie i się mnie pyta, czy ja pamiętam go. Ja mówię, nie, nie kojarzę. Mówi, ja jestem z Mińska Mazowieckiego, modliłeś się o mnie, modliłeś się o cukrzycę. Mówiłeś do cukrzycy, żeby odeszła. Ja jestem zdrowy. Ja jestem zdrowy. Wiecie, czasami nie wiemy, co się dzieje, ale jeśli jesteśmy posłuszni temu, co Pan Jezus powiedział, to Jego Słowo nie wraca do Niego puste. 2 tygodnie temu byłem na pogrzebie mamy mojej znajomej i podczas podróży do Kętrzyna, pogrzeb był w Kętrzynie, zadzwoniła jedna znajoma, która czasami przychodzi do naszego zboru i powiedziała, że jej teść umiera i że szukają księdza, aby ksiądz dał ostatnie namaszczenie i że nie może znaleźć księdza. Dziewczyny, które ze mną jechały, powiedziały, że ja jestem w samochodzie. I ta kobieta poprosiła, żebym przyjechał. Wiecie, kompletnie nigdy się nie interesowałem, czym jest ostatnie namaszczenie. Wiem, że coś takiego się dzieje w kościele tradycyjnym naszym. Ale skoro Bóg mnie do tego powołuje, to odstawiam swoje plany i chcę tam pojechać. Wracając z pogrzebu, podjęliśmy decyzję, że tam pójdziemy i zostałem w domu 83-letniego człowieka, który od wielu godzin nie mógł się wypróżnić, schorowanego, leżącego, wyjącego z bólu. Powiedziałem dziewczynom, że nie wiem, co się wydarzy, ale wiem, że Duch Święty jest pośród nas i bądźmy otwarci. I pytam się tego człowieka, co się dzieje. On mówi, że chce już odejść. Pierwsze słowa, jakie do niego powiedziałem, nie zastanawiałem się nad tym, co mówię. Nigdzie Pan się jeszcze nie może wybrać. Jeszcze ma Pan niepozałatwiane sprawy na ziemi. I zaczęliśmy się o niego modlić. Mówiliśmy mu o zastępczej ofierze Jezusa, o tym, co Pan Jezus dla niego zrobił. Pobłogosławiliśmy go, pomodliliśmy się i po 20 minutach opuściliśmy mieszkanie. To był poniedziałek. W piątek przychodzę na modlitwę i dziewczyny mnie pytają, czy dzwoniła do mnie ta pani. Ja mówię, nie, a co? 2 godziny po tej modlitwie on stał głodny, żeby się najeść. Człowiek, który chciał odejść już z tego świata, naprawdę schorowany. Wiele różnych dolegliwości, cukrzyca, niewydolność nerek i wiele, wiele różnych, niewydolność serca, który chciał odejść. Nie mógł się wypróżnić. 2 godziny po modlitwie wstał i zechciał jeść. Nie wiem, co się teraz z nim dzieje, ale wiem, że dotknął go Bóg wtedy. Dzisiaj wiem jedną rzecz, że nie każdy, o kogo się modlę, że nie każdy, do kogo mówię, musi się od razu narodzić na nowo. Że jako Kościół, jako część Kościoła jestem powołany do tego, żeby siać, żeby podlewać, żeby oglądać manifestację Bożą, Bożą chwałę. Wszystko, co robimy, robimy na Bożą chwałę. Ja wierzę w to, że wiarę można widzieć. Ale będę ją widział tylko wtedy, kiedy w zaufaniu i w odwadze będę kroczył drogą wiary. Jeszcze jedno świadectwo. Pewna rodzina uczęszcza do nas, do społeczności. Szukali pomocy. Mieszkali w zademonionym domu. Odnaleźli stronę internetową Leszka Korzenia i poprosili, żebyśmy przyjechali. I przyjechaliśmy, rozmawialiśmy z nimi. Odczuliśmy strasznie napiętą atmosferę. Wiedzieliśmy, że w domu jest kupa demonów, kupa dziadostwa. Pomodliliśmy się. Rozkazaliśmy, aby wszelka ciemność opuściła ten dom. Nie widzieliśmy nic, czy coś się działo fizycznie. Ale mieliśmy poczucie, że my jesteśmy w kościele, który zwyciężył świat, który zwyciężył z bramami piekła. I dzień później ona zadzwoniła, że przespała noc, że atmosfera w domu się zmieniła. Kilka tygodni później do kościoła przyszła jej córka i pyta się, czy dzisiaj też się modlimy o uzdrowienia. Mówimy, pewnie, że tak. Jezus Chrystus wczoraj i dziś taki sam na wieki. I mówi, że ma krótsze biodro. Ja mówię, pewnie masz krótszą nogę. Usiadła, zmierzyliśmy długość nóg i okazało się, że faktycznie ma ponad 1,5 centymetra krótszą jedną nogę od drugiej i dlatego miała problemy z postawą. Pomodliliśmy się i w jednej chwili Bóg wydłużył jej nogę. Mówię cały czas o jednej rodzinie. Na tamten czas ojciec był sceptyczny. Nie do końca wiedział, czy to prawda, czy to prawdziwe, czy to dla niego, czy to nie dla niego, ale zaczął przychodzić, kiedy córka została uzdrowiona. Zaczął też przychodzić jeszcze jeden syn. 4 osoby. Zaczęli się nawracać, zaczęli szukać prawdziwego spotkania z Bogiem. Na jednym ze spotkań modlitewnych ten syn wchodzi z gorsetem. Ponad 100 kilo chłopak wysoki, wyższy ode mnie. Ponad 100 kilo wagi, któregoś dnia zasłabł w kabinie prysznicowej i się przewrócił. I miał tak zwane kompresyjne złamanie kręgosłupa. Jeden dysk został zmiażdżony przez nacisk kręgów. Zrobiła się wielka przepuklina tego kręgosłupa. Powstała jakaś skolioza. I lekarze powiedzieli, że 11 miesięcy będzie mu się to goiło i dochodziło do siebie. Założyli mu gorset. I 3 dni po tym, jak lekarze stwierdzili mu, postawili mu tą diagnozę, przyszedł na modlitwę i wyszedł do modlitwy. I zaczęliśmy się z Kamilą i z Basią, ona ze zboru, o niego modlić. I na jego twarzy pojawił się uśmiech. Ja się pytam, co się dzieje. Mówi, nie czuję bólu. Ja mówię, wow, sam byłem zaskoczony. Wiecie, bo tak czasami jest różnie. Czasami jesteś wielki, czujesz się wielki, czujesz się, że wszystko jest możliwe, a czasami nie jest tak, że czujesz, że wszystko jest możliwe. Możesz się oprzeć tylko na tym, co jest napisane w słowie albo na wspomnieniach, jakie ma związane z Bogiem. A stoi przed tobą wielki gość, większy od ciebie. Ja się pytam, czy zdejmiesz gorset. On mówi, boję się. To ja pytam go, to co jest większe? Twój strach, czy to, co zrobił Jezus na krzyżu? Wiecie, i w nim się pojawiła wiara, bo on powiedział, że ja zdejmę gorset. Już nigdy go nie założył. Wyszedł zdrowy z tej modlitwy. I dzisiaj ta rodzina jest cała nawrócona. Wszyscy są ochrzczeni w wodzie. Wszyscy szukają Boga. To jest ten dotyk z Ewangelii Jana. Dzisiaj nie żyję tak, jak czuję. Dzisiaj nie robię tego, co czuję. Dzisiaj staram się żyć w zgodzie z tym, co jest napisane w Słowie Bożym o wierzących. Dzisiaj staram się szukać Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości i w imieniu Jezusa ustanawiać to samo, co ustanawiali pierwsi uczniowie. Z czego to się bierze? Ze znajomości Słowa Bożego? Z chodzenia do kościoła? To wszystko jest niezbędną częścią chrześcijaństwa. Ale często ten, który się wkrada, zabiera nam to, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Relacja. Relacja z naszym Panem. Czas spędzony indywidualnie z Nim. Czas, kiedy się modlimy. Czas, kiedy jesteśmy nad Słowem i prosimy Pana o objawienie tego, kim On jest i kim jest i kim my jesteśmy i do czego jesteśmy powołani. Żyjemy w czasach, że mamy strasznie dużo pracy. Zauważamy, że doba jest coraz krótsza, że budzimy się rano i mamy poczucie, że kurczę, no wszystko przemyka przez palce. Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak powiada Pismo, a z jego wnętrza wytrysną źródła żywej wody. Popłyną rzeki wody żywej. Kolejna obietnica. Ale Jezus mówi o 3 elementach, które się powinny wydarzyć. Pragnienie. Nie mówi o tym, że jak się będziesz dobrze czuł, to możesz zapragnąć. W każdej dowolnej chwili, w każdym momencie swojego życia. To pragnienie możesz w sobie wzbudzić. Powiedzieć, Panie, pragnę. Ale na tym się nie skończy. Musisz przyjść. Taki, jaki jesteś. Taki, jaki jesteś. Nie taki, jaki siebie oceniasz, tylko takim, jakim jesteś. Jeśli narodziłeś się na nowo, to jesteś czysty przed Bogiem. Tak jak tutaj macie te białe ściany, czysty. Bóg na ciebie patrzy nie przez twoje grzechy. Nie patrzy na ciebie przez twoje dokonania. Tylko patrzy na ciebie przez to, co zrobił dla ciebie Jezus. Zmył każdy grzech. Każdą twoją niedoskonałość wziął na siebie. Wiecie, ja wiele błędów popełniam w swoim chrześcijaństwie, ale się tym nie przejmuję, bo wiem, że popełniają błędy ci, którzy coś robią, żeby się nauczyć. Uczniowie też popełniali błędy. Ale mam głęboko w sercu wyryte to, że Jezus zapłacił za mnie cenę i ta cena jest wystarczająca. I że nie mogę do tego nic dodać, ani nic zabrać. To On ustanowił zasady gry. To On jest Panem. To On jest moim nauczycielem. To dla Niego postanowiłem żyć. I to On decyduje o tym, kim ja jestem. Modlitwa. Czas spędzony z Panem. Czas spędzony z Nim. Czas poświęcony Jemu. Dzisiaj mam swoją firmę, w której za dużo nie muszę pracować. Kiedy ją zakładałem, też nie wiedziałem, jak będzie, ale miałem przeogromne poczucie, że to Bóg robi. Miałem przeogromne poczucie, że to Bóg robi. Dzisiaj mam dużo czasu, kiedy jestem sam. Nie mam takiego czasu, że wstaję rano i 3 godziny się modlę. Mam czas w ciągu dnia, kiedy jestem z Panem i słucham, co On mówi. Nie ja przychodzę się wygadać, tylko słucham, co On mówi. Kiedy swoje pierwsze kazanie układałem, nawet nie wiedziałem, że to jest pierwsze kazanie. Któregoś dnia o 3 w nocy obudziłem się i nie mogłem zasnąć. I nauczono mnie, że wtedy trzeba się modlić, jak nie możesz spać. A jak nie możesz się modlić, to czytaj Biblię. Wziąłem Biblię, nie mogłem czytać. Kompletnie się nie mogłem skupić. Zacząłem się modlić. Nie mogłem się modlić, ale usłyszałem głos. Weź kartkę i pisz. Krótko chodziłem do szkoły jako uczeń. Skończyłem w zawodówce. Potem długo nic nie pisałem. Ale kiedy usłyszałem ten głos, to była 3 w nocy. Wziąłem kartkę i zacząłem pisać. I przez 2 godziny pisałem to, co mi Duch Święty poddawał. Nie czułem bólu ręki. Dopiero jak skończyłem pisać, mówię, wow, to było coś. I kiedy podzieliłem się z tym ze swoim pastorem, on powiedział, tutaj swoje kazanie pierwsze będziesz głosił. I dzisiaj wszystkie moje kazania tak samo się rodzą. Kamila jest świadkiem, że nawet kiedy ja jem śniadanie, obiad czy kolację i Duch Święty zaczyna do mnie mówić, ja odkładam to. Wszystko, co jest związane z ziemią i idę do swojej karteczki. Bo teraz Duch Święty mówi. Bo wiem, że jeśli ja nie wykonam teraz, nie zrobię teraz tego, to przyjdzie ten, który się wkrada do ogrodu i zabierze te słowa. I zabierze te słowa. Wierzę, że Słowo Boże ma moc działać teraz. Ono ma moc stwórczą teraz. I dlatego Bóg powołuje nas teraz. Do tego, abyśmy byli tym Kościołem, o którym On mówi, wypowiada swoje słowa. O którym On mówi, że to jest zwycięski Kościół. Że jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Nie jesteś przegrana. Nie jesteś przegrany. Jesteś zwycięzcą. Bo to ja Cię powołałem. To ja Cię szczepiłem w ciało. W tą silną gałąź. To ja Ci daję soki do życia. Czerp z tego, ile chcesz. Czerp z tego, aż zacznie płynąć ta żywa woda. Któregoś dnia Heidi Baker prowadziła spotkanie w Europie. Misjonarka, która założyła 10 tysięcy kościołów, która wykonuje tyle pracy w 24 godziny, co zwykły człowiek wykonałby 72. Pozakładała setki sierocińców w Afryce. Opiekuje się dziećmi porzuconymi, opiekuje się dziećmi, których rodzice są zabici. Wykonuje potężną pracę. Modli się o chorych w najgorszych zakamarkach świata. I chorzy są uzdrawiani. I któregoś dnia ona prowadzi konferencję w Europie i nastaje czas, panel zadawania pytań. I pewien biały człowiek, uważający się za chrześcijanina, pytają tak. Heidi, a powiedz mi, jak ty to robisz? Tyle roboty masz. A ty mówisz, że znasz Ojca. Tyle pracy wykonujesz, jak znajdujesz czas na spotkania z Nim. I na sali zapanowała absolutna cisza. Absolutna cisza. Heidi się odwróciła, zaczęła się kręcić po scenie. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje. I w pewnym momencie ona podchodzi do mikrofonu, mówi: a oddychasz? I cisza. Po czym mówi: modlitwa jest jak tlen. Gdybyś nie oddychał, twoje ciało by szybko odeszło. Gdy się nie modlisz, twój duch jest głodny i też umiera. Nie ma siły, nie ma mocy, nie ma pasji, nie ma energii, nie ma władzy, nie ma panowania. W pierwszych słowach Ewangelii mamy: Jezus uczy nas modlitwy Ojcze Nasz. I tam jest jeden z fragmentów: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I ja przez pierwsze parę lat chrześcijańskiego swojego życia myślałem, że Jezus tutaj mówi o pokarmie dla mojego ciała. Ale dzisiaj wiem, że nie jestem tylko ciałem. Że jestem też duchem i duszą. Że składam się z trzech elementów. I że potrzebuję pokarmu dla swojego ciała, aby moje ciało szło w zgodzie z moim duchem. Ale potrzebuję pokarmu też, powszedniego chleba, do tego, żeby żyć na Bożą chwałę. I dzisiaj dla mnie tym pokarmem jest po prostu to, co powiedział Jezus. Ja jestem chlebem. Ja jestem chlebem. I spędzam z Nim czas. Mówię, że to karmi mojego ducha. Sam Jezus powiedział: nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Jezus kocha Kościół. Wiecie, jak dla mnie to było ciężkie do wyobrażenia, że On czeka na spotkanie ze mną? Że On się nie może doczekać, tak samo jak ja się nie mogłem doczekać, kiedy wezmę ślub z moją żoną, a On jeszcze bardziej? Dla mnie to było niewyobrażalne, bo się czułem niegodny, przecież ja nie zasłużyłem, nie zrobiłem tego i tamtego. Wiecie, czujemy się przede wszystkim niegodni wtedy, kiedy nie zajmujemy się swoim powołaniem. Kiedy do naszego życia wkrada się wąż i punktuje pastora, że pastor powinien tak wyglądać, liderów, że Jacek powinien lepiej grać. To jest wąż. Kiedy zaczynamy punktować innych, to też świadczy o tym, że sami do siebie mamy pretensje i ciężko nam przyjść przed Boży tron jako czyści. I nie doświadczamy wtedy Bożej łaski. Bo jesteśmy skoncentrowani w ogóle na czym innym. Nie na powołaniu, ale dalej wracamy do życia na ziemi. Dalej chcemy osądzać, jak ten świat osądza. Dalej chcemy żyć zasadami tego świata. A prawo dla Kościoła jest zupełnie inne niż prawo dla świata, niż prawo dla Żydów. My żyjemy pod prawem miłości. Jezus, umierając na krzyżu, powiedział: wykonało się. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest prawo miłości. Chodzenie w prawie miłości to nieustanne przebaczenie, nieustanna akceptacja tego, że to Pan buduje Kościół. Jezus tuż przed swoim odejściem, kiedy rozmawiał z uczniami, mówi im o Duchu Świętym. Mówi, że będzie taki czas, że przyjdzie Duch Święty, że wypełni się obietnica Ojca. Powiedział: lepiej będzie, jeśli ja od was odejdę. Dla nich to musiał być szok. Ktoś, z kim mieli relacje. Ktoś, kto jest dla nich autorytetem. Ktoś, kogo poznali jako tego, który wszystko może uczynić, który panuje nad wiatrem, który panuje nad morzem, który panuje nad chorobami, nad demonami, który unikał śmierci tyle razy, który był najmądrzejszy z najmądrzejszych, nagle mówi do nich, że musi odejść, że lepiej będzie dla was, jak ja odejdę. Bo jeśli ja nie odejdę, nie przyjdzie pocieszyciel, nie przyjdzie Duch Święty. I wiecie, kiedy Duch Święty przychodzi, to się coś zmienia w mentalności ludzi. Dzieje się coś takiego, że ci, którzy się bali, przestają się bać. Dzieje się coś takiego, że niewiara, wątpliwości zamieniają się w wiarę, bez wątpliwości. Paweł potem w listach pisze, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Przeczytajmy ten fragment w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Listu do Rzymian, przepraszam, 14 rozdział Listu do Rzymian. Przepraszam, 8 rozdział. Po 14 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha bojaźni, by znowu ulegać lękowi, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Paweł pisze do wierzących list i mówi, nie wzięliście ducha lęku, tylko wzięliście ducha odwagi, w którym wołamy Abba Ojcze, kochany tato, tatusiu. I ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Kiedy spędzasz czas z Panem, to On ci poświadcza. Synu mój, córko moja, kocham Cię. Nie możesz zasłużyć na moją miłość. Cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że jesteś. Cieszę się, że jesteś. I się dzieją cuda. Kojarzycie tego Szymona, którego ukamienowali w Dziejach Apostolskich? Wcześniej za jego życia działo się dużo znaków i cudów, o których Słowo Boże pisze. To jest chyba 12 rozdział Dziejów Apostolskich. Ale oni go ukamienowali. Prorok Joel powiedział, że w czasach ostatecznych, czyli w tych czasach, kiedy Jezus zmartwychwstał do teraz i jeszcze, będą się działy znaki i cuda. Że synowie będą prorokować, córki, że starcy będą mieli widzenia, że będą śnić. Że tak będzie wyglądało życie w Duchu Świętym. Wiecie, kiedyś u nas w Węgorzewie pojawił się ten złoty pył. Ja wcześniej o nim słyszałem z Kamilą, byliśmy na konferencji z Gregiem Herzogiem i on opowiadał świadectwo, że jego dziecko będzie takim znakiem ich służby. I opowiadał historię, że kiedy jego córeczka się urodziła, była cała pokryta złotym pyłem. Dla mnie to była niesamowita rzecz. Potem tam, gdzie on się pojawiał głosić Ewangelię, pojawiały się złote napisy na ścianach. Ludzie z kościołów katolickich, księża przychodzili i brali, żeby to badać. Pojawiały się pióra spadające na ziemię. Ale ja wtedy wiedziałem, że dla Boga jest wszystko możliwe. Ja się nie zastanawiałem, czy to Boże, czy to nie Boże. Nie osądzałem tego, nie oceniałem. I któregoś dnia pojawiło się to u nas w społeczności i tego było mnóstwo. To były fotele poobsypywane, to u ludzi na ciałach się pojawiało. Oczywiście byli między nami tacy, a po co to? I oni nie doświadczali tego. Ale jedna osoba, która się upamiętała, powiedziała, Panie, jeśli Ty chcesz, to ja też chcę. I tylko się upamiętała, od razu została obsypana złotym pyłem. Ja się nie zastanawiam, po co to, ale opowiem Wam dwie historie, w których Bóg zaskoczył nie tylko mnie, ale i ludzi, z którymi pracowałem. W mojej firmie też wykonuję takie usługi jak prania dywanów u klientów w domach. Pranie krzeseł, pranie kanap i tego typu podobnych rzeczy. I któregoś dnia wchodzę do domu pewnej mojej starej znajomej. Kiedyś chodziłem na meetingi dla osób uzależnionych, zanim się nawróciłem i z tamtych czasów się znaliśmy. I opowiadam jej, co się u mnie w życiu zmieniło. Mówię jej o tym, że poznałem Jezusa, że spotkałem się z Bogiem, że zmieniło się wszystko, już nie jestem uzależniony, że jestem wolny, że dzieją się znaki i cuda, że kładę ręce na chorych, chorzy są uzdrawiani. Ona była w tym domu ze swoją koleżanką. Koleżanka uciekła, przestraszyła się mnie, dowiedziałem się później. Ale ona w pewnym momencie zaczęła płakać. Kiedy tak rozmawialiśmy z pół godziny o Bożej miłości, ona się mnie pyta taką rzecz. Jacek, a czemu jak ja się modlę, to Bóg mnie nie wysłuchuje? Wiecie, ludzie zadają sami pytania, kiedy jest na to odpowiedni moment. Nie musisz im przekazywać Ewangelii od razu, teraz i już. To był moment, w którym ja mogłem jej powiedzieć, jaka jest różnica. Mówię, bo ja jestem jego dzieckiem, postanowiłem być jego dzieckiem. Czy ty kiedyś postanowiłaś? I opowiadam jej, jak to się stać może. I wyszedłem od niej. Nie przeprowadzałem jej przez modlitwę grzesznika. Nie mam takich standardów w swoim życiu. Czasami się zdarza. Jak czuję, że Duch Święty chce, żebym pomógł jakiejś osobie, to to robię. Wyszedłem od niej. 2 tygodnie później mój teściu, tata Kamini, pyta mnie, Jacek, a co ty chodzisz złotym pyłem? Ludzi obsypujesz po ulicy? Ja mówię, nie, a co się stało? Mówi, Halinka, u której byłeś. Mówi, tego dnia, kiedy ty wyszedłeś od niej, ona poszła się kąpać. I kiedy stała z wanny, naprzeciwko jej ciała były lustra. Była cała obsypana złotym pyłem. Dlaczego Bóg to robi? Bo jest wszechmogący, aby potwierdzić swoją obecność. W ten sposób dotknął się jej serca. W ten sposób pokazał jej, że jest autentyczny i prawdziwy, że jest wszechmogący, że jest całkowicie ponadnaturalny, że w ogóle nie ma nic związanego z naturalnością. Kiedy poszedłem do niej pół roku później, kolejny raz prać dywany, ona mi powiedziała taką rzecz. Nie mogłam się doczekać, aż znowu pogadamy. Bo ciekawa jestem, co teraz Bóg dla mnie zaplanował. Wiecie, jej serce się otwiera. Ja nie mogę o tym zadecydować, czy ona się nawróci. Nie mogę zadecydować o nikim. Ale mogę opowiadać świadectwa. Mogę opowiadać świadectwa, jakiego Boga spotkałem w swoim życiu. Jaki Bóg uratował moje życie. Jaki Bóg ratuje życie innych w moim życiu. Mój Bóg jest ponadnaturalny. Mój Bóg jest tym, który jest stwórcą. Cały czas ma moc stwórczą. Cały czas stwarza, robi dziwne rzeczy, których kompletnie nie rozumiem. Ale wiem, że Jego miłość wykracza poza moje zrozumienie. Któregoś dnia byłem w parku z dziećmi na spacerze i była też moja znajoma z dziećmi. Też osoba z mojej rodziny. I w pewnym momencie, kiedy dzieciaki się bawiły, jej dzieci były nieposłuszne i ona w pewnym momencie do swojego synka wypowiedziała słowa ty diable. I wiecie, i we mnie powstał taki Boży, nie mogę tego nazwać gniewem, ale taka Boża troska o te dzieciaczki. I Duch Święty mi powiedział, powiedz jej, co ja myślę o ich dzieciach, o jej dzieciach. I zacząłem mówić. Przestrzegłem ją, żeby więcej nie wypowiadała tych słów nad życiem swoich dzieci, bo kształtuje w ten sposób charakter swoich dzieci. I zacząłem mówić o Bożej miłości, co Bóg myśli o jej dzieciach. I w pewnym momencie, jak do niej mówiłem, jej syn, ten, którego ona przekleła, został cały obsypany w jednym momencie pyłem. Na włosach pojawił się ten złoty pył. Ja byłem sam w szoku, bo ona zobaczyła, że to, co mówię, jest prawdą, że ten Bóg jest naprawdę, jest realny i prawdziwy. I że widzi to wszystko, co się dzieje. I że chce zaingerować w jej życie. Kilka dni później modliłem się o jej dzieci i wszystkie zostały uzdrowione z jakichś przeziębień. A ją bolała głowa i też ją Bóg dotknął. Ale czy jej serce dzisiaj należy do Jezusa? Nie wiem. Nie oceniam tego, ale wiem, że spotkała się z Nim. Jak czytam Biblię, widzę, że ludzie spotykali się z Jezusem. Że były tłumy za Jezusem chodzące. Że tysiące ludzi doświadczali ponadnaturalnej obfitości Jego łaski. Byli karmieni, byli uzdrawiani. Byli podnoszeni z dołków, byli skrzeszani z martwych. Ale to, co widzę i jest brutalne, i jest prawdziwe, to, że tylko 120 osób założyło kościół z tych tysięcy. Że 120 osób wytrwało naprawdę, to jest pewne. Że 120 osób postanowiło zaprzeć się w swoich umysłach tego wszystkiego, co oni myśleli o Bogu, co oni wiedzieli, jak oni znali Słowo Boże. Postanowili stać się naśladowcami. Wbrew jakiejkolwiek teologii, wbrew jakiemukolwiek namaszczeniu. Widzimy w dziejach, że wszyscy im zakazywali robić to, co robił Jezus. Że wtrącali ich do więzienia, aniołowie ich wyciągali z więzienia. Że Pawła ubiczowali i myśleli, że już nie żyje. A on powstał i żył. Wbrew zrozumieniu, wbrew teologii. Taki jest mój Bóg. I moim powołaniem jest iść i zarzucać sieci. Jestem jednym rybakiem. ale Bóg mnie wszczepił do ciała Chrystusa, do Kościoła. Jako Kościół jesteśmy większą siecią. Mamy większe możliwości i jeden cel. Dlatego Paweł mówi do Rzymian, dlatego moi bracia, złóżcie swoje ciało na ofiarę miłą, świętą Bogu, aby to Jego imię było wywyższone, aby to Jego imię było uwielbione. Chciałem was tym słowem zachęcić do tego, żebyście się nie bali robić tego, co robił Jezus. Ja kiedy pierwszy raz położyłem ręce na chorą osobę, strasznie się bałem. Strasznie się bałem, bo miałem wielkie wątpliwości. Ale położyłem ręce na dziecko, dziewczyny, która miała problemy w małżeństwie, której lekarze nie mogli pomóc. To było małe dzieciątko, jeszcze nie chodziło. Jeździła od szpitala do szpitala, robiła badania. Ja wychodziłem z pracy, ona wychodziła ze szpitala. I opowiedziała mi o tym wszystkim, co się dzieje, że nie mogą znaleźć przyczyny. A to dziecko było jak flak. Ja mówię, mogę się pomodlić, ja wierzę w Jezusa. Ona, pomódl się. I się pomodliłem. Wiecie, bez żadnej wiary, bez niczego, ale położyłem na nią ręce i się pomodliłem. Dwa tygodnie później dowiedziałem się, że kiedy pojechała na kolejne badania, nie było żadnego wirusa, żadnych dolegliwości i to dziecko do dzisiaj jest zdrowe. Po prostu Bóg ma niesamowity plan dla ludzi. I powołał ciebie do tego, abyś dotykał, abyś był tym wiatrem miłości tych ludzi. Bo kiedy dotkniesz kogoś i ktoś odczuje Bożą miłość, to wtedy łatwiej ci jest mówić, że Jezus żyje. Maria, która przyszła do grobu, ona nie musiała chodzić do kościoła. Ona spotkała anioła. Anioł jej powiedział, że Jezus żyje. Potem idąc spotkała Jezusa. Jezus jej powiedział, idź i głoś. I ona poszła i głosiła. Nie żadne filozoficzne, teologiczne rozkminy, tylko to, że Jezus żyje, zmartwychwstał i jest obecny. I że wczoraj i dziś jest taki sam na wieki. Amen.
Amen.